Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest wtorek, 14 kwietnia 2009. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Grażyna Chmurska i nasz realizatorolyk. Po dzienniku, w którym udział weźmie Piotr Błoński, usłyszą Państwo przegląd prasy Sylwii Gibbs i Marka Brzezińskiego, pasaże paryskie Krzysztofa Rutkowskiego, multimedia Stefana Rigera i paryskich fanów jazzu Katarzyny Zawickiej. Oto najważniejsze doniesienia dnia. 250 lat temu, w Wielką Sobotę 14 kwietnia 1759 roku o godzinie 8 rano zmarł w swoim londyńskim domu na Brook Street George Frederick Handel. W środę 11 kwietnia podyktował ostatni kodycyl do testamentu, a miał czym rozporządzać, bo lata ciężkiej pracy jako pierwszego wyzwolonego muzyka w dziejach przyniosły mu niezły majątek, 20 tysięcy funtów, z czego 6 tysięcy przeznaczył na cele dobroczynne. Ogromną sumę 1000 funtów zostawił Towarzystwu Pomocy dla Zbiedniałych Muzyków i ich rodzin, a prawa do Mesjasza przytułkowi dla podrzutków. 20 kwietnia pochowano go na cmentarzu opactwa Westminster w obecności 3000 ludzi. Śmiejmy się zatem. Nie dlatego, że zmarł, rzecz prosta, lecz dlatego, że był. A był jednym z mocarzy tytanów ducha. W 50. rocznicę śmierci Jerzego Fryderyka Händla fragment oratorium L'Allegro e il Pensiero zodrygował John Eliot Gardiner. A teraz zamyślmy się nad najważniejszymi doniesieniami dnia. Bilans ofiar śmiertelnych pożarów w hotelu socjalnym w Kamieniu Pomorskim wzrósł do 22 osób. Agencje podkreślają, że to najtragiczniejszy taki pożar w Polsce od blisko 30 lat, kiedy to w szpitalu psychiatrycznym w górnej grupie zginęło 55 osób. Polska wystąpi o 20 miliardów kredytów z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, poinformował polski minister finansów Jan Rostowski. Ma to zwiększyć rezerwy Narodowego Banku Polskiego 1/3 i zabezpieczyć kraj przed skutkami kryzysu i atakami spekulantów. Minister zapewnił, że nie chodzi o bezpośrednią pomoc finansową. Historyk Andrzej Kunert poinformował, że w ramach kierowanego przezeń projektu finansowanego z kasy Ministerstwa Kultury i IPN-u i prowadzonego pod egidą Fundacji Pojednania Polsko-Niemieckiego na internecie opublikowana zostanie niebawem pierwsza lista niespełna 2 milionów Polaków, którzy stracili życie podczas okupacji. Nazwa witryny brzmi www.stratyosobowe.pl. Lista zawiera wszystkich obywateli polskich, niezależnie od pochodzenia, wyznania oraz przyczyny śmierci, a więc znajdą się na niej zarówno Żydzi polscy wymordowani przez nazistów, jak i ofiary hitlerowskiego terroru. Prace mają potrwać w sumie około 10 lat, a dzięki dostępowi do archiwów niemieckich objąć 3,5 miliona nazwisk. Inicjatorem projektu 3 lata temu była organizacja pozarządowa Karta, która zajmuje się obecnie spisywaniem ofiar terroru komunistycznego. Mówi Paryż Refi. Na lotnisku w Lyonie wylądował samolot z Budapesztu, którym powróciła do Francji mała Elise w towarzystwie swego ojca Jean-Michela André. Matką Elise jest Rosjanka Iryna Bielenka, która 2 lata temu zabrała dziecko do Rosji, po czym ojciec przywiózł je ponownie do Francji. Dzisiaj ojciec oskarża matkę o ponowną próbę porwania 20 marca i wywiezienie Elise na Węgry, gdzie zwróciły mu dziecko władze węgierskie. Matkę z dzieckiem schwytano, gdy próbowały się przedostać przez granicę ukraińską. Oboje są w posiadaniu wyroków, oboje rodzice są w posiadaniu wyroków swoich krajów, przyznających im właśnie prawo do opieki. Podczas gdy władze w Paryżu nie kryją satysfakcji takim obrotem sprawy, rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow w ostrym tonie skrytykował decyzję Budapesztu, zapewniając, że Moskwa uczyni wszystko, by odzyskać dziecko. Iryna Bielenka została aresztowana przez władze węgierskie i jest przez władze francuskie oskarżona o porwanie. To już drugi europejski nakaz aresztowania w tej sprawie. Ojciec jest natomiast przedmiotem śledztwa w Rosji. Siergiej Ławrow proponuje w tej sprawie Paryżowi konsultacje ekspertów i twierdzi, że nic mu nie wiadomo o oskarżeniach strony francuskiej wobec matki. Aleksander Torszyn, pierwszy wiceprzewodniczący Rady Federacji Izby Wyższej Parlamentu Rosyjskiego, domaga się natychmiastowego powrotu Elise do Francji, a odpowiedzialnością za cały dramat obarcza ojca. Mówi Paryż RFI. Na Węgrzech skończyło się bezkrólewie. Parlament wybrał premierem Gordona Bajnaja, dotychczasowego ministra finansów, bezpartyjnego. Zastąpi on na tym stanowisko socjalista Ferenca Gyurcsánya, który złożył dymisję na tle rekordowej niepopularności. Prawicowa opozycja z partii Fidesz nie uczestniczyła w głosowaniu na znak protestu. Domagała się bowiem nowych wyborów zamiast tego uniku rządzącej koalicji socjalistyczno-liberalnej. Nowy 41-letni premier został zaprzysiężony i przedstawił swój gabinet, gdzie 6 kluczowych stanowisk zajmują bezpartyjni eksperci. Gordon Bajnai zamierza drastycznie ograniczyć wydatki katastrofalnie zadłużonego państwa, obiecując Węgrom krew, pot i łzy. Opozycja mołdawska oświadczyła, że zbojkotuje ponowne liczenie głosów w sfałszowanych jej zdaniem wyborach parlamentarnych z 5 kwietnia. Uznaje to za farsę spreparowaną przez komunistów, którzy odnieśli mocno podejrzane zwycięstwo. 50% wobec 36% dla całej opozycji. Serafin Urecian, przywódca Sojuszu Nowa Mołdawia, powiedział wprost, że opozycja nie weźmie udziału w tej parodii demokracji, gdyż nie chce uprawniać sfałszowanych wyborów. Vlad Filat, przywódca partii liberalno-demokratycznej, zapewnia, że opozycja posiada dość dowodów na to, iż komuniści wybory sfałszowali. Zliczono na przykład głosy 400 tysięcy osób zmarłych, nieletnich albo przebywających za granicą, gdzie głosowanie było niemożliwe. Oficjalna komisja zapowiedziała nowe liczenie na dzień jutrzejszy. Zlecił je komunistyczny prezydent Władimir Woronin. 7 kwietnia wybuchły zamieszki, w których zginęła jedna osoba, dziesiątki odniosły rany, a 300 aresztowano. Mówi Paryż RFI. Kongres boliwijski przyjął dzisiaj rano nową ustawę wyborczą przed wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi 6 grudnia. Tym samym lewicowy prezydent Evo Morales zakończył wszczęty tydzień temu strajk głodowy. Według kompromisu uzyskanego w Izbie powstanie nowy rejestr wyborczy oparty na danych biometrycznych z użyciem odcisków palców po raz pierwszy w dziejach Boliwii. Domagała się tego prawicowa opozycja, której zdaniem stary rejestr jest pełen uchybień i nie gwarantuje przejrzystości wyborów. Mówi Paryż RFI. Według europejskich sondaży w wyborach do Parlamentu Europejskiego w czerwcu głosować będzie zaledwie 1/3 obywateli Unii. Ponad połowa głosi, że ich te wybory nic nie obchodzą, a 62%, że to i tak przecież nic nie zmieni. Dwa bastiony eurosceptycyzmu to Wielka Brytania i Polska, gdzie do urn wybiera się odpowiednio 22% i w Polsce 15% uprawnionych. Rekordzistką frekwencji będzie naturalnie Belgia, 70%, co i nie dziwota, gdyż tam głosowanie jest obowiązkowe, a wstrzymanie się od głosu karane jest grzywną. Bez tego nacisku głosować zaś zamierza większość obywateli Luksemburga, Danii i Malty. Według tego samego sondażu zaufanie do Parlamentu, Komisji i Centralnego Banku Europejskiego spadło zatrważająco, odpowiednio 6, 5 i 9%. Absencja w wyborach europejskich wzrasta nieustannie. Jeden z najwybitniejszych ekspertów w kwestii rasizmu, irański prezydent Ahmadinejad, wybiera się w przyszłym tygodniu do Genewy na konferencję ONZ poświęconą temu zjawisku. Ahmadinejad odbędzie konferencję prasową 23 kwietnia. Izrael, Kanada i Holandia już ogłosiły bojkot tego zgromadzenia. Stany Zjednoczone jeszcze się zastanawiają. Wiele krajów zachodnich obawia się, iż konferencja przekształci się znowu w antyizraelską orgię nienawiści, jak to miało miejsce w Durbanie 8 lat temu. Prasę przejrzeli dla Państwa wnikliwie i pracowicie Sylwia Gips i Marek Brzeziński.
Ekonomiczny dziennik Les Echos podaje na czołówce pierwszą od dłuższego czasu dobrą wiadomość. Produkcja przemysłowa we Francji była w lutym stabilna po kilkumiesięcznym spadku. To jeszcze nie światło w tunelu, ale jednak pierwszy pozytywny wskaźnik w dobie kryzysu. Dziennik Le Figaro zapowiada zmiany w rządzie francuskim. Libération docieka tajemnicy sukcesu Ramy Yadr, młodej sekretarz stanu rodem z Senegalu, odpowiedzialnej za prawa człowieka, która stała się najpopularniejszą postacią w rządzie francuskim. Katolicki dziennik La Croix skupia się na Tajlandii i jej chronicznej niestabilności politycznej. Korespondent dziennika Libération, a także rozgłośni RFI w Bangkoku, Arnaud Dubu, opisuje poniedziałkowe zamieszki w Bangkoku wywołane przez zwolenników byłego premiera Tajlandii, miliardera na wygnaniu Thaksina Shinawatra. Ubrani w czerwone koszule i tak też nazywani przez Tajlandczyków, manifestanci dali odpór wojsku, które usiłowało ewakuować centralne skrzyżowanie Bangkoku, strzelając w powietrze bądź granatami łzawiącymi. W odpowiedzi manifestanci ciskali kamieniami i butelkami z benzyną, podpalali autobusy, niszczyli kabiny telefoniczne. Nie przeszkodziło to turystom i Tajlandczykom oblewać się wodą z okazji tajlandzkiego Nowego Roku, co dziwnie przypomina polski śmigus Dyngus, a jest, zdaniem korespondenta, tajlandzkim paradoksem, w którym zabawa i dramat idą w parze. Ale do czasu, do momentu, w którym czerwone koszule zaczęły podpalać samochody na ulicach. Mieszkańcy Bangkoku wkroczyli wówczas do akcji z nożami i siekierami i zaatakowali manifestantów, raniąc wielu z nich. Mamy podziurki w nosie czerwonych koszul, które niszczą wszystko w Bangkoku. My też umiemy się obronić. Brzmiała jedna z wypowiedzi zanotowanych przez korespondenta Libération. W końcu wojsko, strzelając w powietrze, rozdzieliło walczących. Z zagranicy Thaksin Shinawatra zagrzewa swych zwolenników do boju z armią i twierdzi, że wielu manifestantów zostało zabitych przez żołnierzy. Kiedy był premierem, Shinawatra rzucił do walki przeciwko narkotykom eskadrony śmierci. Zginęło wtedy 3000 osób, wśród nich dzieci. W innej zarządzonej przez niego akcji na południu Tajlandii zginęło 80 młodych muzułmanów. Dziennik Libération proponuje także reportaż na temat sytuacji na francuskich uniwersytetach, które kontynuują strajk przeciwko rządowej ustawie o autonomii. Jednocześnie każdy z nich działa na własną rękę, jak gdyby autonomia już weszła w życie. Wykładowcy, badacze, naukowi strajkują od 10 tygodni. Studenci i ci, którzy ich popierają, i cała reszta nie wiedzą, czy zaliczą rok, a jeśli tak, to w jaki sposób. Bez egzaminu, odkładając egzaminy na później, a co z dyplomem? Wielu studentów, zwłaszcza z pierwszego i drugiego roku, nie wie, co z sobą począć. Niektórzy strajkujący wykładowcy wysyłają teksty wykładów studentom i spotykają się z nimi poza terenem uczelni. Nazywa się to strajkiem aktywnym, ale ten alternatywny program nie przyciągnął wszystkich. Wielu młodych po prostu nie rozumie i boi się, że straci rok, podsumowuje dziennik Libération. Popularny dziennik Le Parisien Aujourd'hui en France zajął się szczegółowo sprawą 3-letniej Elizy, porwanej przez matkę we Francji 20 marca i odnalezionej w niedzielę wielkanocną na Węgrzech. W tej sprawie podzieleni są nie tylko rodzice, matka Rosjanka i ojciec Francuz, ale także Francja i Rosja. Sądy każdego kraju wydały odmienne orzeczenie, przyznając dziecko matce albo ojcu. Oboje są ścigani, gdyż wyrywają sobie córeczkę już od 2 lat. Le Parisien cytuje źródło w Paryżu, według którego władze francuskie będą się starały szybko znaleźć rozwiązanie z władzami rosyjskimi w porozumieniu z rodziną i w interesie dziecka. Dziecko właśnie jest główną ofiarą tej historii, podczas gdy publiczność utożsamia się z matką albo z ojcem, pisze dziennik Le Parisien, cytując zdanie specjalistów. Problem małej Elizy polega na tym, że każdy z rodziców przedstawia drugiego w ponurym świetle jako niebezpiecznego dla niej złoczyńca. Na dalszą metę może to u niej spowodować głębokie zaburzenia tożsamości. Francuska sekretarz stanu do spraw rodziny Nadine Morano zapowiada, że podjęte zostaną kroki utrudniające międzynarodowe porwania dzieci. Między innymi, aby otrzymać zezwolenie na wyjazd dziecka za granicę albo na wydanie mu paszportu, potrzebny będzie podpis obu rodziców. W 2008 było we Francji 250 konfliktowych przypadków, nie tak dramatycznych jak historia Elizy, głównie dlatego, że Francja zawarła wcześniej porozumienia z odnośnymi krajami, Marokiem, Tunezją i Algierią, na temat kroków w wypadku wywiezienia dziecka z jej terytorium. Nie zawarła natomiast dotychczas takiego porozumienia z Rosją.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Dwa tematy wyróżniają się wśród spraw poruszanych przez dziennik Le Monde. Sytuacja w Mołdawii, konflikt ostatnich tygodni oraz wcześniejsza wojna gruzińsko-rosyjska i jej konsekwencje. Jak wynika z artykułu redakcyjnego, francuski dziennik jest zdania, że zamieszanie, jakich widownią była Mołdawia po wyborczym triumfie komunistów, zmusi prezydenta Woronina do zmiany kursu polityki zagranicznej jego kraju. Woronin, szef rządzącej zwycięskiej partii komunistycznej, do tej pory zręcznie balansował na linii rozpiętej między Rosją i Unią Europejską. Teraz będzie musiał zwrócić się twarzą ku Moskwie, a zatem przy takim obrocie sprawy wiadomo, czym zwróci się w kierunku Brukseli. Dyplomacja mołdawska, która z tej wewnętrznej kotłaniny wychodzi osłabiona, będzie miała gorszą pozycję w obliczu konfliktu zadniestrzańskiego. Poparcie, jakiego w sposób jednoznaczny i stanowczy władzom w Kiszyniowie udziela w tej chwili Kreml, jest według francuskiej gazety dobitnym dowodem na to, że Rosja uważa Mołdawię za naturalnego partnera. A co to oznacza, to doskonale wiemy. Separatyści z Zadniestrza od początku cieszyli się ogromną sympatią i życzliwością Moskwy. Zadniestrze oderwało się od Mołdawii i de facto, jak stwierdza dziennik Le Monde, od 18 lat jest niepodległą enklawą. Sytuacja w tym rejonie jest niesłychanie zagmatwana. Komunista Woronin, którego stosunki z Putinem były lodowate, udzielił zdecydowanego poparcia Wiktorowi Juszczence i pomarańczowej rewolucji, sam korzystając z kolei z poparcia Mikhaiła Saakaszwilego. A obydwaj, jak wiadomo, to wrogowie numer jeden Putina. Woronin w ostatniej chwili odrzucił przygotowany przez Moskwę plan pokojowy z separatystami Zadniestrza i do dzisiaj był wielkim orędownikiem wejścia Mołdawii do Unii Europejskiej. Do dzisiaj, bo w końcu ten komunistyczny prezydent kraju wciśniętego między Rumunię i Ukrainę zniechęcił się do Brukseli niemrawym wsparciem, jakiego władzom w Kiszyniowie udzielała Europa. Sytuację na jego niekorzyść pogłębiało uzależnienie gospodarcze od Rosji, przede wszystkim w dziedzinie energetyki. Za Miedwiediewa widać wyraźną zmianę stanowiska Woronina wobec Kremla, który starając się odciągnąć Mołdawię od NATO, podsunął władzom moskiewskim pomysł przyjęcia przez ich kraj statusu państwa neutralnego. Znamienna była obecność Woronina przy boku Miedwiediewa w czasie ceremonii intronizacji Kiryła jako głowy rosyjskiej cerkwi. Według francuskiej gazety czas najwyższy na energiczną reakcję Brukseli, żeby nie dopuścić do sytuacji, w której Mołdawia znów znajdzie się pod pręgierzem opiekuńczego ramienia Kremla. Okazją, aby zademonstrować dobre intencje wobec Mołdawii, będzie dla Unii majowe spotkanie w ramach Partnerstwa Wschodniego, do którego należy także Gruzja. To jej Le Monde poświęca reportaż i analizę sytuacji na gruzińskiej scenie politycznej. Jak wynika z obserwacji specjalnego wysłannika francuskiej gazety, z każdym dniem linia administracyjna oddzielająca południową Osetię od pozostałej części Gruzji staje się prawdziwą granicą. Coraz częściej dochodzi w jej pobliżu do incydentów. Policja osetyńska regularnie ostrzeliwuje posterunki gruzińskie. 12 Gruzinów zginęło. Strona gruzińska dostała wyraźny rozkaz, aby nie odpowiadać na te prowokacje. Nad spokojem w tym rejonie czuwa misja europejska, na której czele stoi dyplomata niemiecki. Jego zastępcą jest generał francuski, a wszystko to po to, aby przekonać Moskwę, iż Paryż i Berlin robią wszystko, by uchronić się przed dominacją w Unii ze strony niechętnych Rosji nowo przyjętych do Unii państw, dawnych radzieckich satelitów. Nie oznacza to, że Bruksela przymyka oczy na naruszenie przez Rosję porozumienia o zawieszeniu broni. Do dzisiaj Rosjanie okupują tereny, na których przed wybuchem w sierpniu wojny rosyjsko-gruzińskiej stacjonowali Gruzini. Na Kaukazie stawką rozgrywki są nie tylko sprawy regionalne, ale także wiarygodność Europy. Z tego powodu powinna ona przedłużyć mandat swojej misji, ale wszystko na to wskazuje, pisze Le Monde, że kierujący się różnymi motywami władze w Berlinie i w Paryżu mają zamiar ją stamtąd wycofać.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Piotr Błoński.
Komisja Europejska podjęła decyzję o pozwaniu Polski do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z powodu ograniczeń, jakim podlegają inwestycje polskich otwartych funduszy emerytalnych dokonywane w innych niż Polska krajach członkowskich. Według Komisji jest to niezgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi swobodnego przepływu kapitału, a ponadto niekorzystne dla klientów tych funduszy. Rząd polski stoi na stanowisku, że otwarte fundusze emerytalne są podmiotami publicznymi i jako takie mogą podlegać specjalnym rygorom na rynku. Dlatego obowiązuje je przepis stanowiący, że mogą inwestować za granicą najwyżej 5% aktywów i to tylko niektórych. Prócz tego przy inwestycjach zagranicznych obowiązują mniej korzystne zasady liczenia opłat i kosztów transakcji niż w wypadku inwestycji krajowych. Zauważmy, że przy okazji te przepisy są korzystne dla warszawskiej giełdy, którą zasilają kapitały funduszy, ale to inny problem. Komisja Europejska uważa, że otwarte fundusze emerytalne, jakkolwiek stanowią część systemu emerytalnego, prowadzą działalność gospodarczą i konkurują ze sobą na rynku. Tymczasem w obecnej sytuacji są one w Polsce uprzywilejowane w porównaniu z innymi inwestycjami. Równocześnie zaś mniejsze możliwości inwestowania albo zaciągania pożyczek za granicą ograniczają funduszom możliwość bardziej efektywnego gospodarowania, różnicowania portfela i uzyskiwania lepszych wyników finansowych skorygowanych o ryzyko z potencjalną szkodą dla klientów. Jakkolwiek Komisja nie zaprzecza potrzebie stosowania szczególnie ostrożnych zasad inwestycyjnych i ograniczania agresywnych strategii inwestowania w wypadku tego rodzaju funduszy, uważa ona, że limit w wysokości 5% łącznej wartości inwestycji nie wydaje się zgodny z zasadą proporcjonalności ani odpowiedni dla ochrony interesów klientów tych funduszy. W razie orzeczenia Trybunału potwierdzającego te zarzuty, Polsce grozić będą wysokie kary finansowe. W obronie istniejących w Polsce przepisów argumentowano, że w obecnej kryzysowej sytuacji uwolnienie kapitału w funduszy może wywołać niekorzystne dla krajowej gospodarki zjawiska. Kryzys nie kryzys, uważa Komisja Europejska, administracyjne ograniczenia nie sprzyjają zdrowej gospodarce. Mało tego, można by je zakwalifikować jako przepisy protekcjonistyczne, a to w dobie kryzysu grzech nie lada. Istnienie otwartych funduszy emerytalnych rodzi więc własne problemy, które wydają się jednak czysto kosmetyczne w porównaniu z problemami systemów repartycyjnych. We Francji, gdzie tak zwany trzeci filar nie istnieje, a wszelkie próby jego wprowadzania blokuje natychmiast generalna mobilizacja ideologiczna przeciwników mieszania emerytury, obowiązuje system repartycyjny, który od kilkunastu lat pogrąża się w coraz większym deficycie. Wydłużenie średniego wieku życia, coraz większa liczba emerytów przypadająca na jednego pracującego, nie mówiąc już o bezrobociu, sprawiają, że system ten jest coraz mniej efektywny. Przyszłość systemu emerytalnego spędza sen z powiek pokoleniom polityków. Premier Fillon inauguruje właśnie kolejną fazę negocjacji ze związkami zawodowymi i pracodawcami. Mamy trzy cele na horyzoncie. Pierwszy, najbliższy w 2012 roku, to zrównoważenie budżetu emerytur podstawowych, przy czym wiemy, że prognozy wskazują na deficyt rzędu 8 do 10 miliardów euro. Drugi cel, ustalony jeszcze w 2003 roku, to utrzymanie równowagi do 2020. Trzeci, nowy cel do osiągnięcia w 2025 lub 2030 roku, musimy wyznaczyć razem. Wszystkie związane z tym kwestie musimy przedyskutować bez wyjątku, bez tabu, nie odrzucając z góry żadnego rozwiązania, dlatego że chodzi po prostu o istnienie w przyszłości naszych systemów emerytalnych. Claude Bernard, kierujący największym we Francji stowarzyszeniem emerytów, nie kryje swego pesymizmu. Od 1984 roku siła nabywcza średniej emerytury zmalała o 25%, a w perspektywie kilkunastu lat nie będzie się różnić od obecnego zasiłku dla osób starszych, tak zwanego minimum vieillesse. Wydaje mi się, że wszystko do tego zmierza. Myślę zresztą, że system repartycyjny utrzyma się, ale po to, by zapewniać jedynie najskromniejsze minimum. Cała reszta będzie musiała pochodzić z systemu kapitalizacyjnego i dlatego myślę, że nasze dzieci i wnuki ciężko za to zapłacą.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
W średniowieczu zamki i pałace, zakony i opactwa, mnisie cele i pustelnie nawiedzała plaga gorsza od dżumy. To była epidemia choroby duszy zwanej przez przerażonych ojców pustyni i ojców kościoła cedia, tristitia, tedium vitae, desidia. Ta choroba duszy grasowała też w starożytności. Arystoteles poświęcił jej krótki traktat, najbardziej zagadkowy, najbardziej erotyczny spośród wszystkich swoich dzieł. Znany on jest pod tytułem Problematu 30. Tradycja antyczna uznawała tę przypadłość za chorobę na śmierć. O tej chorobie pisali Ewagriusz z Pontu i święty Jan Kasjan, święty Tomasz i Jan z Damaszku, Dante i Szekspir, Eliot, Warburg, Panowski, Saksl i Agamben. Marek Bieńczyk napisał przed kilku laty Melancholię o tych, co nigdy nie odnajdą straty. Przerażeni ojcowie kościoła przypisywali tę straszną chorobę demonowi południa, który wybiera swe ofiary spośród homines religiosi i spada na nich, gdy słońce sięga zenitu. Tradycja wschodnia zachowała w pamięci nie 7, lecz 8 grzechów głównych. W 5 stuleciu święty Jan Kasjan wyliczył je w następującej kolejności. Obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i w piciu, lubieżność, nieczystość, skąpstwo, gniew, smętek, lenistwo, zgryzota, próżność, pycha. Jan Kasjan przełożył grecki termin acedia jako tedium i anxietas cordis, ale uczony wiedział, że idzie jeszcze o coś więcej. Języki europejskie zatrzymały nazwę tej choroby, grzechu głównego, stanu ducha, w zlatynizowanej postaci nazwy greckiej, czyli jako acedia właśnie. Filologowie twierdzą, że w języku starocerkiewno-słowiańskim acedia to unynie. Acedia wróciła na listę 7 grzechów głównych Kościoła katolickiego jako lenistwo. To greckie słowo pojawiło się po raz pierwszy u Hipokratesa, który określił nim stan wyczerpania organizmu. W Septuagincie, czyli w greckim przekładzie Starego Testamentu, pojawia się 3-krotnie. Acedia atakowała falami jako epidemia w czasach ojców pustyni, to znaczy w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i szerzy się po dzień dzisiejszy. I to jak się szerzy? Grasuje, hula, zakrada się do serc i wnika w nerki, w lędźwie, aby stamtąd jak najrychlej przeniknąć do ludzkich dusz, by je pustoszyć, niszczyć, suszyć, wysysać, by je zatruwać, by zarażone acedią ciała więdły, a w więdnących ciałach dusze karlały, by ciała szukały pociechy, lekarstwa w koniaku, mazagranie, szampanie, w piwie, w whisky lub w gorzale, ale by na widok mostu, torów, kolei żelaznej, balonu lub wysokich schodów udręczone ciała myślały, że już dosyć, wystarczy, nadszedł czas, że dłużej tych mąk nie zniosą, że udręczone ciała już muszą wypluć, wyżygać, wykrztusić z siebie jałowe dusze. Kłębki nerwów, jest źle, zostań ze mną, mów do mnie, dlaczego nigdy nic nie mówisz, o czym tak milczysz, o czym tak milczysz, co myślisz, mów, bo jesteśmy na szczurzej alejce, w którą zmarli usiali kośćmi. Ewagriusz z Pontu, który usystematyzował doświadczenie duchowe ojców pustyni, tak definiuje acedię. Jest ona umiłowaniem sposobu życia demonów. Kto ulega acedii, nienawidzi tego, co jest, pożąda zaś tego, czego nie ma. Ewagriusz powiedział jeszcze, że acedia jest snem obracającym się wokół siebie, marzycielstwem, które zamiast człowieka uszczęśliwiać, oddala go od świata i nieustanny ból w duszy rodzi. Acedia, według Ewagriusza, jest siostrą smutku i acedii nieustannie towarzyszy smutek. Acedia i smutek drążą duszę człowieka, aż w końcu człowiek zapada na różne choroby i w cierpieniach umiera. Acedia jest brzemieniem szaleństwa. Kto cierpi na acedię, łatwo otargnie się na swoje udręczone życie. Acedia zmienia życie w piekło na ziemi, ale acedia może też pomóc, może znaleźć też jakieś rozwiązanie i pomóc w znalezieniu wyjścia z tego piekła. Dziwna to choroba, zwana też melancholią.
Thank you. RFI, Radio France Internationale.
Multimedia, Stefan Rieger.
Dzisiaj o wiosennych porządkach we Francji, czyli o wymiataniu prezesa Radio France i o tym, jak prezydent Sarkozy dwa razy nastąpił na grabie. Jakaś sprawiedliwość jednak jest. Nicolas Sarkozy, który w nowej ustawie przyznał sobie prawo do mianowania i odwoływania prezesów publicznych mediów, skorzystał z pierwszej nadarzającej się okazji, aby złapać zamiotłe. Wymieciony zostanie szef Radio France, Jean-Paul Cluzel, którego kadencja wygasa w maju. Cluzel, za którego rządów publiczne radio zyskało sobie dużą estymę i wielu nowych słuchaczy, pragnął pozostać w fotelu przez dalszych 5 lat. Prezydent zadecydował inaczej. Prawica i jej przywódca od dłuższego czasu już nie ukrywali, że pierwsza publiczna stacja France Inter gra im szczerze na nerwach. Podpadło im w szczególności paru dziennikarzy i satyryków ujeżdżających sobie radośnie po władzy na czele z jadowitym humorystą Stefanem Giją. Jak przewidywałem, Sarkozy zagrał, rzecz jasna, jak z Sarasatem, mianując na miejsce Cluzela człowieka, którego wybór ma szansę stłumić ewentualny bunt w łonie niesfornej redakcji. Nowym prezesem Radio France, jeśli parlament nie odrzuci tej kandydatury, co raczej nieprawdopodobne, gdyż musiałby to uczynić 3/5 głosów, zostanie w maju 57-letni Jean-Luc S., renomowany dziennikarz, były korespondent France Inter w Ameryce, a potem nawet szef tej rozgłośni. Jeszcze chytrzejszym jednak posunięciem, o ile plotka się potwierdzi, będzie umieszczenie na czele France Inter Filipa Walla, naczelnego satyrycznego tygodnika Charlie Hebdo, który wsławił się tyleż nieprzejednaną postawą w aferze karykatur Mahometa, co bezpardonowym wywaleniem za drzwi słynnego rysownika Warhoła, Sinego, za rzekomo antysemicki dowcip na temat syna Sarkozy'ego Jeana. Sine od razu się zemścił, zakładając konkurencyjny, a krwiożerczy tygodnik Sine Hebdo. W każdym razie Wall, jako Herkules humoru i wirtuoz miotły, będzie zapewne właściwym człowiekiem z punktu widzenia władzy, aby oczyścić publiczną stajnię Augiasza i wymieść paru impertynentów od Giona, poczynając parzywią uwidzim. Sarkoleon Bonaparte, jak zwą go niektórzy z impertynentów, doświadczył niemniej w tych dniach granic swej omniprezydencji po dwakroć, zgodnie z francuską metaforą ogrodniczą, następując na grabie, co znamy też z porzekadła i filmu Méliès'a pod postacią metafory o polanym polewaczu, czyli arroseur arrosé. W pierwszym przypadku Sarkozy zawdzięcza ów cios z tyliskiem w nos swojej własnej większości parlamentarnej, która popisała się nadzwyczajną przytomnością umysłu w momencie głosowania nad drogą sercu prezydenta i jego przyjaciół biznesmenów rządzących wielkim przemysłem rozrywki, ustawą o ochronie praw autorskich w internecie, zwaną ustawą ADOPI. Stwierdziwszy, że w amfiteatrze Pałacu Bourbonów jest zaledwie 15 deputowanych prawicy, która ma blisko 2/3 większości w liczącym 577 miejsc Zgromadzenia Narodowego, grupa socjalistów schowała się za kotarą, aby wyskoczyć nagle w chwili głosowania i obalić stosunkiem głosów 21-15 rzeczony projekt ustawy. Nic, tylko pogratulować, gdyż jej przyjęcie uczyniłoby z Francji jeden z krajów najbardziej represyjnych w świecie pod względem inwigilacji i tępienia w internecie rzekomego piractwa, z prawem do odcięcia internautów od sieci po 2 ostrzeżeniach i zmuszenia ich, co więcej, do płacenia nadal abonamentu za usługi, których ich pozbawiono. Lewica wybawiła poniekąd władzę z opresji, gdyż szereg przepisów z tej ustawy ma szalenie kruche podstawy prawne i zakwestionować by je mogły różne instancje, choćby Rada Konstytucyjna, do której stowarzyszenia konsumenckie nie omieszkałyby zaskarżyć artykułu o płaceniu za usługi, których nie ma, lub Rada Europy, czy Komisja i Parlament Europejski, który dopiero co przegłosował rezolucję potępiającą wszelkie pokusy pozbawiania obywateli dostępu do sieci. głęboko zraniona w swej miłości własnej prawica, a zwłaszcza jej dowódca, gdyż armia jako taka wydana jest na pastwę wątpliwości, stąd brak entuzjazmu w głosowaniu, nie omieszkała od razu zapowiedzieć, że pomści tę hańbę, czyli powróci na forum parlamentu z niezmienionym projektem ustawy już pod koniec kwietnia. Szkopuł w tym, że całą debatę podjąć trzeba będzie od nowa i nie ma mocnego, który umiałby przewidzieć jej rezultat. Drugiego psztyczka w nos dostał nasz wszechprezydent od Rady Konstytucyjnej, która nakazała Radzie do Spraw Mediów CSA, aby wliczała odtąd czas prezydenckich wystąpień w radiu i telewizji do puli czasu antenowego, jakim dysponuje prezydencka większość. CSA trzymało się dotąd reguły trzech. Jedna trzecia dla rządu, druga dla parlamentarnej większości, co wychodzi na jedno, i wreszcie trzecia dla opozycji. W diagramie nie ma w ogóle prezydenta, który w Piątej Republice ma być teoretycznie ponadpartyjnym przywódcą narodu, lecz w praktyce, którą Sarkozy doprowadził do paroksyzmu, jest głównie szefem własnej kasty. Rada Konstytucyjna zleca zatem Radzie do Spraw Mediów wypracowanie nowych reguł gry, sugerując, aby zaliczała słowo omniprezydenta, obecnego w eterze codziennie, aplikującego nam swe łopatologiczne recepty 3 razy dziennie przed i po jedzeniu, do puli przyznanej rządzącej większości i oddania tej z grubsza 1/3 czasu zepchniętej całkiem na margines opozycji. Rada do Spraw Mediów CSA, złożona głównie z przyjaciół prezydenta, niełatwe ma odtąd zadanie. Wynaleźć musi sitko pozwalające odcedzić słowo Sarkoziego, szefa własnej partii i obrońcy interesów swojej klasy, od słowa Sarkoziego, prezydenta, ponadpartyjnego wodza narodu. Życzymy jej wszystkiego najlepszego.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Chciałabym dzisiaj zaprezentować nową płytę Madeleine Perroux, Bare Bones. Po wydaniu pierwszej płyty Dreamland w 1996 roku artystka kazała czekać na drugą, Careless Love, aż 8 lat. Trzecia ukazała się 2 lata później i jak się zdaje, ten niezły rytm, płyta co 2-3 lata, zostanie zachowany. To akurat tyle, żeby solidnie przygotować kilkanaście piosenek do opublikowania.
Feeling cold, let sunshine into your Piosenka, której właśnie Państwo wysłuchaliście, została napisana wspólnie przez Juliana Coriela i Madeleine Peru. Po raz pierwszy wokalistka bardzo aktywnie i intensywnie uczestniczyła w komponowaniu utworów, które znalazły się na płycie. Wszystkie są jej współautorstwa, a jedną napisała nawet zupełnie samodzielnie. Jest także autorką słów, a początki jej kariery były dalekie od tego. Początkowo występowała tylko jako wokalistka. Porównywano ją do Billie Holiday nie tylko ze względu na głos, ale i na duszę, czyli sami Państwo widzicie smutek i melancholia. Madeleine Peru przez długie lata mieszkała w Paryżu, w jej repertuarze znalazły się więc francuskie utwory Edith Piaf, Serge Gainsbourga. Zaśpiewała również kilka piosenek innych współczesnych autorów. Pamiętacie Państwo z pewnością jej interpretację Cohenowskiego Dance Me to the End of Love. To był duży sukces, chociaż przyznam się, że ja, mimo że lubię Madeleine Peru, tej wersji akurat nie lubiłam. Wróćmy do nowej płyty. Posłuchajmy tego utworu, który Madeleine Peru napisała i skomponowała samodzielnie. I Must Be Saved. Button from your blouse, lose the plastic diamond ring from the parade, lose the color in your lips, lose the swinging in your hips. But if you lose me in your grips, I must be saved. Lose the harmonies we learned, lose the taste of bread you earned, lose the stash you always kept but never craved. Lose your rhythm, lose your lines, lose your sense of passing time. But if you lose me in your mind, I must be saved. And if you find your conscience plagued by some misplaced or righteous rage, then lose yourself instead, till you remember to forget. Armor in the struggles that you brave. There's the children that you bore. Lose the battle, lose the war. But if you lose me in your
be a master or a slave. Lose your senses, lose your mind, lose your faith in humankind. But if you lose me down the line, I must be saved. And if you find your conscience played for a start, lose the dream you kept apart, lose the chance to find another who behaved. And then if you haven't yet, lose your loser's last regret. For if you lose me in your net, I must be saved. Lose the vows we never spoke, lose the punchline to the joke, lose your innocence as if willingly you gave. Lose the kettle and the pot, you can lose the best you've got. But if you lose me in your heart, I must be saved.
Must Be Saved zostało zadedykowane Odetcie Czarnoskórej, amerykańskiej piosenkarce, aktorce, gitarzystce i kompozytorce, zmarłej w grudniu 2008 roku. Odetta słynęła ze swej walki o prawa człowieka, była nawet nazwana głosem ruchu obrony praw człowieka. Jej muzyka stała się jednocześnie inspiracją dla wielu artystów w latach 50. i 60., takich jak Bob Dylan, Janis Joplin czy Joan Baez. Powróćmy jednak do nowej płyty Madeleine Perrot. Jak Państwo słyszycie, muzyka na niej jest bardzo dyskretna, stanowi doskonałe tło dla jej głosu. Ona sama gra na gitarze akustycznej, producentem płyty, a jednocześnie współkompozytorem jest stary przyjaciel i współpracownik Madeleine, Larry Klein. On również gra na basie i to on zachęcił wokalistkę do większego udziału w komponowaniu płyty. Ale na zakończenie posłuchamy piosenki napisanej przez Madeleine Perrot i Juliana Coriella, To Love You All Over Again.
A quiet room is what you get, an empty glass, an unmade bed, a picture window with a view. I think about is you. To feel so bad, to feel so good, to let it be misunderstood. Now I long to lose my senses and love you all over again. The shouted words, the tired sighs, the traded kiss of sad goodbyes, the living off of our desires, then putting out a thousand fires. To feel so bad, to feel so good, to let it be misunderstood. Tear down my defenses to love you all over again. To know a place without regret, you may.
at home asleep. The ending's played, the band's retreat. But in that dumb luck of the few, the consolation comes to you. To feel so bad, to feel so good, the verdict's in, it's understood. I will be tried for my offenses. But in that dumb luck of the few, my consolation becomes you. To feel so bad, to feel so good, the verdict's in, it's understood that I'll be tried for my offenses. Again.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout d'un roman,
un cours de français par la littérature.
Dzisiaj lekcja trzecia, Romain Gary, Les cerfs-volants. Gary urodził się w Moskwie w 1914 roku w żydowsko-tatarskiej rodzinie. Najwcześniejsze dzieciństwo spędził w Rosji, potem wyjechał z matką do Polski, wreszcie po kilku latach do Francji. Wyniósł z tych podróży głęboką znajomość różnych kultur i trzech języków. Oprócz ojczystego, rosyjskiego, opanował polski i francuski. W powieści La promesse de l'aube Romain Gary opowiada o swoim dzieciństwie. Ukazuje siebie jako radosne, beztroskie dziecko i kreśli portret matki. Unika bolesnych wspomnień związanych z brakiem ojca, biedą i pogromami oraz ich tła, rewolucji rosyjskiej i wojny światowej. Przemilcza to, co najgorsze, upiększa swą przeszłość, kreując iluzję szczęścia. Gary zawsze otaczał dyskrecją swoje życie prywatne. Niewiele na przykład wiadomo o jego związku z Jean Seberg, amerykańską aktorką poślubioną w 1963 roku, która kilka lat później popełniła samobójstwo. Pisarz nigdy nie otrząsnął się z tej tragedii. Romain Gary to bogata i wielobarwna osobowość. W czasie wojny był lotnikiem i uczestnikiem walk o wyzwolenie Francji. Był dyplomatą, filmowcem i wielkim podróżnikiem. Był poliglotą, nienawidził rasizmu i nędzy, walczył o prawa człowieka i ochronę przyrody. Za postacią znaną publiczności kryje się człowiek pogrążony w rozpaczy, który sens życia odnajduje tylko w pisaniu. Po roku 1974 niejaki Émile Ajard publikuje 4 głośne powieści i za jedną z nich otrzymuje nawet Prix Goncourt.
Książki te stanowiły niejako podwójną fikcję, bowiem Ajard okazał się pseudonimem, a prawdziwym autorem był Romain Gary. Fakt ten wyszedł na jaw dopiero po samobójczej śmierci pisarza, który zastrzelił się w 1980 roku. W roku 1945 Romain Gary pozyskuje uznanie krytyków i otrzymuje ich nagrodę za Education Européenne. Międzynarodową sławę przynosi mu La Promesse de l'Aube z roku 1960. W 1965 otrzymuje Prix Goncourt za Les Racines du Ciel, książkę, która, podobnie jak Chien Blanc, jest manifestem walki z rasizmem i fanatyzmem religijnym i żarliwej obrony przyrody. Ostatnią swoją powieść, Le Cerf-Volant, Romain Gary opublikował tuż przed śmiercią, w roku 1980. Bohaterem książki jest Ludo, który mając 10 lat zakochał się w Lili, małej Polce spędzającej wakacje w jego rodzinnej Normandii. Opiekun Luda, jego wuj Ambroise Fleury, pasjonuje się robieniem niezwykle wymyślnych latawców. Będą one w czasie wojny wielkim psychicznym wsparciem dla Luda jako symbole wolności i patriotyzmu. Działając w ruchu oporu, Ludo spotka znowu Lila, która po wojnie zostanie oskarżona o kolaborację. Chłopak ratuje wówczas ukochaną i pomaga jej odnaleźć się w życiu. Epizod, z którym się teraz zapoznamy, ma miejsce w Paryżu. Lila jest w niebezpieczeństwie. Agenci gestapo odkryli jej konspiracyjną działalność i miejsce spotkań. Ludo telefonuje, by ją ostrzec. Znajduje się w mieszkaniu człowieka niezbyt godnego zaufania, dlatego nakłaniając Lilę do ucieczki, mówi przyciszonym głosem.
Allô?
C'est moi.
Ludo? Mais comment?
Ne reste pas là où tu es. Pars tout de suite.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Georges m'a dit...
Pars tout de suite. L'endroit est repéré. Ils seront là d'un moment à l'autre.
Mais où veux-tu que j'aille? Chez mes parents?
Ah non, surtout pas. Attends, tu as de l'argent?
Oui, Georges m'en a donné.
Tu vas quitter les lieux immédiatement, en laissant toutes tes affaires, sans attendre une seconde. Tu vas louer une chambre à l'Hôtel de l'Europe, 14 rue Rollin. C'est à côté de la place de la Contrescarpe. Je t'enverrai quelqu'un ce soir. Il demandera Albertine et tu lui diras son nom, Rodrigue. Répète.
Albertine, Rodrigue. Mais je ne peux pas partir comme ça. Il y a tous mes livres d'art.
Tu laisses tout et tu pars. Répète.
Rodrigue, Albertine, Ludo.
Pars.
J'ai failli réussir.
Pars.
Je t'aime.
Wysłuchaliśmy fragmentu powieści Le Cerf-Volant, której autorem jest Romain Gary. Następnym razem, analizując ten tekst, poznamy słowa wskazujące miejsce, a także zwroty, które wyrażają polecenie czy wręcz nakaz.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
Dziękuję Państwu za uwagę. To już wszystko. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.